Kościół, wydarzenia, komentarze.
I wracamy do Państwa po przerwie muzycznej. 32 minuty po godzinie 20. I teraz czas na to, by porozmawiać o tym, co dzieje się w kraju, ba w kraju, w kościele, ale tak charakteryzujemy, dzieląc program na trzy części, by w każdej z tej części poruszyć inny temat. Często jest to temat dotyczący czy całej diecezji kraju, a także świata. Tak jest w tym przypadku. Nowy rok liturgiczny. W Polsce będzie miał on, będzie mu przyświecał temat Ducha Świętego, zgłębiania tej wiedzy, więc o tym teraz już na naszej antenie.
Kraj.
Ksiądz profesor Marek Lis i Zdzisław Pytka to goście dzisiejszego programu. 2 lata nowy temat roku liturgicznego będzie obowiązywał. Rola Ducha Świętego w życiu człowieka. Myślę, że spojrzenie ważne nie tylko dla kandydatów do bierzmowania, Zdzisławie.
No pewnie, że tak. Znaczy coś się zadziało w ogóle z tym Duchem Świętym w Kościele u nas, że był taki czas, gdzie był, gdzie dzielił ludzi, nie? Duch Święty. No tak, bo przecież mamy sekty, które gdzieś się też potworzyły z tego powodu, zupełnie niepotrzebnie. A jednocześnie tak z punktu widzenia katechety mam wrażenie, że to jest taki temat ulotny i trudny. Że dobrze, jak zbliżymy sobie postać Ducha Świętego, że 2 lata takiego przyglądania się, analizowania, rozważania, więcej kazań, więcej na katechezie.
Czyli myślisz, że wierni spojrzą na Ducha Świętego nie tylko przez pryzmat cnót, nie tylko przez pryzmat języków ognia, darów języków, władania językami, nie tylko jako symbolu gołębicy?
No byłoby pięknie. Byłoby pięknie, gdybyśmy uświadomili sobie rolę Ducha Świętego, nie? To jako właśnie tego, który jest dawcą 7 darów, mądrości. Gdybyśmy uzmysłowili sobie rolę Ducha Świętego jako tego, który może nam dawać siłę, czy daje nam siłę w dniu codziennym. Gdybyśmy uzmysłowili sobie, że warto się do Ducha Świętego modlić. Mało przecież mamy modlić do Ducha Świętego, nie?
Ksiądz profesor Marek Lis, jak ocenia decyzję episkopatu?
Nie, no dobrze, że te poszczególne etapy duszpasterskie, że one przebiegają pod bardzo konkretnymi wskazaniami, przepraszam najmocniej, wskazaniami dotyczącymi chociażby osób Trójcy Świętej. Natomiast Duch Święty z całą pewnością to jest ta postać no, najbardziej tajemnicza. Te obrazy, które mamy, tej gołębicy, płomyków ognia, to ile razy czytamy Ewangelię, to tam się dopowiada, jest takie bardzo ostrożne dopowiedzenie pod postacią jakby, pod postacią. Duch Święty to nie jest ptak, Duch Święty to nie jest gołębica, Duch Święty to jest no, duch,
wiatr.
Jak sama nazwa wskazuje, to jest ewentualnie wiatr, to jest powiew. Pod postacią jakby języków ognia. To równocześnie nie jest płomień, to jest ta moc, która człowieka przemienia i która jest niewyobrażalna, a którą rozpoznajemy w działaniu. I myślę, że to jest największe wyzwanie, jakie staje przed ludźmi wierzącymi. Pozwolić Bogu na działanie w nas. Uczynić z chrześcijaństwa nie taką pobożną, dobrą gimnastykę, bo czasem chrześcijaństwo w wykonaniu jednej czy drugiej osoby zdaje się być taką nieustanną walką o coś albo z czymś. Oczywiście walka o coś i z czymś również do chrześcijaństwa należy, bo jeżeli czuję się człowiekiem grzesznym i faktycznie mam jakiś problem z czymś, no to nie mogę powiedzieć, Panie Boże, stworzyłeś mnie takiego, takim nie masz. Nie, to trzeba podjąć faktyczny wysiłek, faktyczną walkę, by wady czy jakieś większe problemy, nałogi, umieć przebudować w siłę, w cnoty. Ale równocześnie ten Duch Święty to jest pozwolenie, by to Bóg we mnie działał. Jak to się dokonuje? Proszę zobaczyć, te sakramenty, w których Duch Święty jest jakoś najmocniej przywoływany, one pozostawiają nas bezradnymi.
Małżeństwo?
W sakramencie małżeństwa, gdzie jest to błogosławieństwo, ale małżeństwo się opiera jednak na decyzji dwojga. Ale już w sakramencie pokuty, gdy mówimy o tym Duchu Świętym, który został zesłany dla niesienia także dzieła pojednania, to człowiek, który się spowiada u kresu tego etapu, bo przecież spowiedź nie jest kresem wysiłku, ale tego właśnie etapu, słyszy słowa o Duchu Świętym. Gdy udzielamy chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, znakiem tego chrztu jest polanie wodą. Tam nie ma jakichś spektakularnych efektów. Jest przywołanie imienia Boga i tu właściwie wracamy do tej koncepcji niesłychanie czystej ze Starego Testamentu, w którym Bóg jest niewidoczny, niedostrzegalny, ale działa. Gdy myślimy o Duchu Świętym, nie mogę nie wspomnieć o tym, co znane jest, może nie specjalistom, ale tym wszystkim, którzy czytali biografię Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie on wspominał już potem jako biskup, czy nawet jako papież, co zawdzięcza swojemu ojcu, a więc no, czasy młodości. Ojciec Karola Wojtyły umierał, kiedy przyszły papież miał raptem 22 lata, że jego tata dał mu obrazek czy książeczkę do nabożeństwa z modlitwami do Ducha Świętego. Módl się do Ducha Świętego. Pozwól Bogu w sobie działać. Chrześcijaństwo nie jest tylko moim działaniem, ale jest pozwoleniem na to, by Bóg w nas przekraczał nasze bariery. I równocześnie, gdy myślimy tutaj o Duchu Świętym, to jest oczywiście sakrament bierzmowania, bo do niego trzeba tutaj dojść. I pewnie wielu, którzy ten sakrament przyjmują, mogą potem wychodzić z kościoła. No jak to, no to tak, tu coś,
nic
jakieś
się nie
słowa.
Stało,
no nic się nie stało.
A nawet wiaterek nie zawił.
Nawet wiaterek, nie było żadnych piorunujących efektów. Ale to było powiedzenie z mojej strony: Panie Boże, chcę Ciebie przyjąć. Chcę, żebyś Ty we mnie coś rozpalił. No
to z jednej strony, z drugiej strony bierzmowanie zwane sakramentem pożegnania z Kościołem.
To jest takie bardzo ironiczne, może nawet na pograniczu cyniczne stwierdzenie, ale ono opisuje pewien fakt. Młodych ludzi, którzy niekoniecznie czują się wierzący, którym się wmawia, że teraz oto jest sakrament dojrzałości. Nie ukrywajmy, jeżeli matura jest egzaminem dojrzałości, to po to, żeby teraz ci młodzi ludzie zdający maturę opuścili szkołę.
I
stali się samodzielni. Więc jeżeli tak to nazywamy, który to z biskupów w zeszłym tygodniu, nie wiem, czy prymas, czy biskup Ryś, czy biskup Jędraszewski, no któryś z tych w mediach dość głośno także się pojawiających, bardzo ładnie podsumował, że sakrament bierzmowania to nie jest sakrament dojrzałości. To jest sakrament inicjacji. Przecież we wszystkich podręcznikach do sakramentologii mówi się, sakramentami inicjacji chrześcijańskiej są chrzest, bierzmowanie, co to znaczy inicjacji? Wprowadzenia dopiero do chrześcijaństwa, a nie celu. Gdybyśmy pomyśleli, że chrzest ma być celem naszego życia i tak byśmy nauczali o chrzcie, to co by się działo z rodzicami dzieci, które przynieśli do chrztu? To byłaby ostatnia wizyta w kościele. Więc myślę, że trzeba by tutaj wrócić do tego, o czym mówiliśmy, ale pewnie niewystarczająco głośno, Kościół nauczający, że bierzmowanie to nie jest dojrzałość, ale to jest wprowadzenie. To jest krok w nową stronę.
Zdzisław Pytka notował coś w trakcie wypowiedzi.
Ja mam taki nawyk, że jak ksiądz profesor mówi, to notuję. Mi ze studiów zostało. Natomiast powiedział ksiądz o Duchu Świętym, że to jest postać najbardziej tajemnicza i to jest oczywiście prawda, tylko że żebyśmy też jakby nie próbowali jej rozłożyć na czynniki pierwsze, żebyśmy tą tajemniczość Ducha Świętego, nieuchwytność, uszanowali, bo mam takie wrażenie, że trochę też jakby w naszej wierze jest taka ludzka potrzeba wyjaśniania czy definiowania bardzo wielu rzeczy, co w przypadku Boga jest rzeczą trudną, a czasami dla ludzi szkodliwą. I gdybyśmy się skoncentrowali właśnie na tym, że nie zastanawiajmy się, czy ten Duch Święty, a wręcz bym bardzo chętnie z tych symboli gołębia, tak jak ksiądz powiedział, jakby gołębica. Natomiast to dzisiaj, gdyby wielu ludzi zapytali, bo ewidentnie gołąb i tyle, tam Duch Święty jest gołębiem. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy się zastanawiamy, czy Bóg jest ojcem, czy matką i trzeba jakby na nowo tłumaczyć, że tak w zasadzie i jednym, i drugim, i ani jednym, ani drugim. No to wydaje mi się, że ten czas, kiedy będziemy mówić o Duchu Świętym, jest dobrym czasem, żeby powiedzieć ludziom, że tak naprawdę jakby klucz czy kwintesencją naszej wiary jest właśnie to słowo misterium, to jest tajemnica, nie? Którą trzeba uszanować i nawet może nie do końca się starać definiować, starać się zrozumieć, ale nie definiować.
Tutaj przytoczę jeszcze słowa arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, który w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej na pytanie redaktorów, na zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego, odpowiada: w jakimś stopniu Duch Święty pozostaje nadal wielkim nieznajomym. Podczas liturgii mszy świętej pogrzebowej kapłan, okadzając trumnę, przypomina obecnym, że ciało zmarłego było świątynią Ducha Świętego. Szkoda, że ta świadomość bycia świątynią Ducha na co dzień nam umyka. Tymczasem ona stanowi podstawowy element naszej relacji z Bogiem, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym.
Ale to jest szalenie celne. Przypomniał mi się dowcip, który pewnie na antenie nie będziemy opowiadać, o Duchu Świętym przyzywanym zbyt późno. No bo faktycznie, jeżeli te słowa świętego Pawła, które w liturgii przecież trafiają, pamiętajcie, że jesteście że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. To nie jest wymysł Kościoła, ale to jest święty Paweł. Natomiast tu wracając do tego, co pan Zdzisław mówił, tak, to Bóg jest tajemnicą i przecież Anselm z Canterbury. Jesteśmy w XII wieku, a więc ponad 800 lat temu. I to on powiedział, że cokolwiek byśmy pomyśleli o Bogu, to ta myśl jest jeszcze za mała, bo Bóg jest zawsze większy. On zresztą z tego stworzył tak zwany ontologiczny dowód na istnienie, czy tak zwany dowód na istnienie Boga. A równocześnie przypomina mi się, z jaką wrażliwością dotyka zagadnienia Ducha Świętego wschodnia ikonografia, czy konkretnie ikony. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy wejdzie do świątyni prawosławnej, grekokatolickiej, obrządku wschodniego generalnie, to znajdzie ikonostas, a więc tę ścianę, która oddziela przestrzeń dla ludzi od przestrzeni ołtarzowej, sakralnej. W prostych świątyniach, biedniejszych, ten ikonostas bywa, że jest skromniejszy, ale muszą tam być przynajmniej dwie ikony. Na jednej ikonie jest Chrystus Pantokrator, na drugiej ikonie jest Maryja, Boga Rodzica, a więc z Dzieciątkiem. I te dwie ikony wyrażają Trójcę Świętą. No i teraz zagadka, w jaki sposób Trójca Święta jest wyrażona czy przedstawiona w tych dwóch ikonach. Chrystusa Pantokratora oraz Maryi z Dzieciątkiem. No więc służę odpowiedzią. Chrystus Pantokrator, znowu święty Paweł nam się kłania, on jest obrazem Boga niewidzialnego. A więc kto patrzy na Syna, widzi Ojca. I prawosławie, teologia ikony, duchowość, wie, że Boga nie da się wyobrazić. Ja może nie jestem rozczarowany, niekoniecznie zniesmaczony, ile razy widzę te różne pobożne ikony, w których widzimy tego starca, który podtrzymuje krzyż, gdzieś tam Duch Święty nad tym krąży, bo to jest próba zwizualizowania. Ale też przypomnijmy sobie, że grzech związany ze złotym cielcem, przypominamy sobie historię Mojżesza, który schodzi z góry z tablicami przykazań. Lud, który nie wie, co robić i prosi Aarona, brata Mojżesza, zrób nam, ale kogo? Wyobrażenie tego Boga, który nas wyprowadził. Złoty cielec nie jest jakimś bożkiem. To nie jest oddawanie kultu komuś innemu. To jest próba wyobrażenia sobie Boga, ograniczenia Go. Oto teraz w tych kilkudziesięciu centymetrach jest ten Bóg, który nas wyprowadził. I gniew Boga przeciwko ludowi jest właśnie za to, że oni próbowali Go zminimalizować, zrobić z Niego zabaweczkę. Bóg nie jest zabawką. I podstawowy konflikt, jaki rozgrywał się przez tysiąclecia między Izraelem, czy ludem Izraela i sąsiadami, to jest wyobrażenie sobie Boga, pokazanie. Bóg był niewidzialny, co więcej, Jego imię było niewypowiadalne. My jesteśmy w tej sytuacji, że Boga zobaczyliśmy w Chrystusie. I ta druga ikona, Maryi z Jezusem, Boga Rodzicy, Maryja jest obrazem Ducha Świętego, bo to w niej za sprawą Ducha Świętego Słowo stało się ciałem.
Dziękujemy za to wyjaśnienie, jeżeli chodzi o ikonostas i same ikony. Niestety tutaj musimy postawić kropkę, by zdążyć jeszcze z trzecią częścią programu, ale z racji tego, że rok liturgiczny, rok poświęcony Duchowi Świętemu będzie nie będzie trwał rok, a 2 lata, więc myślę, że będzie jeszcze okazja, by głębiej poszerzyć naszą wiedzę. Ja tylko dodam, że pierwszy rok będzie poświęcony na odkrywanie darów Ducha Świętego, a drugi rok poświęcony na misję, tak mówi arcybiskup Wiktor Skworc w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej. Teraz przerwa muzyczna. Po przerwie temat Adwentu, no, który właśnie się rozpoczął.